Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Dzień dobry Kościele, chwała Panu Bogu. Cieszę się, że mogę stać tutaj pośród Was i podzielić się tym, co przeżywam od wielu, wielu lat. Czym zajęte też jest moje serce w zdobywaniu, odkrywaniu. Cieszę się jakby jeszcze z dwóch nowych rzeczy, które tu przed chwilą zastałem, a mianowicie tym, że usłyszałem wspólną tą pieśń Ojcze Nasz, która wiem, że jest wybrana specjalnie przez tutaj kogoś, kto wie, o czym będę mówił między innymi i o tym, że to, co będę też mówił, będzie, mam taką nadzieję, cegiełką do tego nauczenia, które właśnie słyszałem, że mieliście. Bo dziś między innymi też chciałbym mówić o decyzjach w Panu Bogu. W Słowie Bożym czytamy te właśnie słowa, które przed chwilą żeśmy śpiewali, a wy tak się módlcie, Mateusza 6, od 9. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. W Biblii Tysiąclecia jeszcze przeczytam kawałek. Niech przyjdzie królestwo Twoje, niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chciałbym zapytać Was, jako tytuł tego rozważania, jaki wpływ na moje i Twoje życie ma niebo? Bo tak właśnie się modlimy, który jesteś w niebie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Jaki wpływ to niebo ma na nasze życie? Chciałbym zacząć od relacji z Bogiem Ojcem, który jest tutaj wywoływany, do którego się zwracamy. I jak wiemy, tę modlitwę powtarzamy ci, którzy gdzieś żyją już od początku w chrześcijańskiej atmosferze od dziecka, czyli dziesiątki, dziesiątki lat. I należę do takich osób, które nie lubi mówić o czymś, nad czym się nie zastanawiam. Dlatego właśnie przyszedł taki moment, który mnie zaczęło drążyć, co znaczą te poszczególne wyrażenia, słowa, określenia w tej modlitwie. A zwłaszcza, że ja jestem właśnie chłopakiem, wywodzący się stąd. Jestem nowodworzaninem. Nie mieszkam już we Wrocławiu wiele lat, ale urodziłem się na dawnym placu 1 Maja, wychowany na Nowym Dworze. Mieszkałem potem na Muchoborze Wielkim. Jestem chłopakiem, który poznał Pana mając niecałe 18 lat. I niestety nie miałem dobrych wzorców bycia ojcem, bycia mężem, bycia dziadkiem. Nigdy nie pamiętam, żeby mój tata powiedział do mnie, że mnie kocha. Nigdy nie pamiętam, żebym siedział u taty na kolanach. Nie miałem dobrych wzorców. Dlatego, kiedy uwierzyłem i stałem się dzieckiem Bożym, kiedy się narodziłem na nowo, ucieszyłem się, że mam prawdziwego ojca. Ucieszyłem się, że ten ojciec odpowiada i mnie prowadzi. I dlatego też widzimy, że modlitwa ta jest nie dla każdego, ale dla uczniów Jezusa Chrystusa. Człowiek, który nie żyje z Bogiem, kiedy będzie odprawiał czy wypowiadał tą modlitwę, będzie cytował jakiś wiersz, jak jeden, z którego się uczy gdzieś tam w szkole. Słowa te wypowiedziane są również i wskazane w taki sposób, że nazywanie Boga Ojcem wskazuje na to, że to my właśnie jesteśmy dziećmi. Jeżeli ktoś ma rodzinę, którą się opiekuje, ma tak zwaną rodzinę, jak to się nazywa? Zastępczą, to częściej dzieci mówią wujku, ciociu. Ale my, mówiąc do niego ojcze, wiemy ze Słowa Bożego, że jesteśmy jego dziećmi, staliśmy się jego dziećmi. I dla mnie szczególnie miało to ogromne znaczenie od mojej młodości. Zobaczcie, poganie, różne plemiona wierzyły i wierzą w mnóstwo bóstwa. Szczególnie plemiona gdzieś tam w Azji, gdzieś w dżungli, jeszcze do dziś. Każdy strumień, rzeko, drzewo przyroda, części przyrody mają jakieś bóstwa. Co więcej, ci bogowie są zazdrośni. Siły przyrodzone, zazdrośni, mściwi i nieprzyjaźni. I ci bogowie wymagają zawsze przebłagania. Nigdy nie wiadomo, czy czymś się je nie urazi. Jest to życie w ciągłym strachu przed bóstwami. Widzimy, że tego typu religia wcale im nie pomaga, ale raczej ich prześladuje. Bardzo charakterystyczny jest też mit o Prometeuszu. Pewnie znamy go, przypomnę, był on bogiem dla pogan. W tym czasie ludzie nie znali jeszcze ognia. Życie było bardzo trudne i ponure. W tym czasie ludzie nie znali ognia i było im bardzo, bardzo trudno. Prometeusz, wiemy, wykradł ten ogień i podarował go ludziom. Zeus, władca bogów, zdenerwował się, nie był z tego zadowolony, że ofiarowano ludziom pomoc, ofiarowano dar ognia. I co zrobił? Wiemy, że przykuł Prometeusza do skały. Tu cierpiał on z powodu upału w dzień i chłodu w nocy. Mało tego, codziennie sęp szarpał mu wątrobę, która potem znowu odrastała. Oto co spotkało Boga, oto co spotkało tego, kto chciał pomóc ludziom. Z legendy tej wynika, że bogów wyobrażano sobie jako istoty zazdrosne, mściwe, nie mające zamiaru pomagać ludziom. Oto pogańskie wyobrażenie postawy świata niewidzialnego w stosunku do ludzi. Poganie drżeli przed swymi bogami. My odwrotnie, jeśli jednak dowiadujemy się, że Bóg, do którego się modlimy, ma imię i serce Ojca i miłość Agape, to wszystko nabiera zupełnie innego znaczenia. Nie musimy się bać zastępu mściwych bogów. Możemy zaufać Bogu, który jest miłującym, osobiście nas dopatrującym Ojcem. Jeśli wierzymy, że Bóg jest naszym Ojcem, to tym samym określamy też nasz stosunek do sióstr i braci. W tym wyrażeniu mieści się też to pojęcie, że modlimy się Ojcze nasz, nie w sposób osobisty i tylko wyłącznie jako na wyłączność Ojcze mój. Tylko już na samym początku widzimy Ojcze nasz i nas jest więcej. I to właśnie też odczuwamy w społeczności. Nie jest to klub, ale społeczność dzieci Bożych. Modlitwa ta uczy nas modlić się nie na wyłączność, ale jako wyrażenie, że Ojcze, jesteś naszym wspólnym Ojcem, jak tu siedzimy, jak tu żyjemy, jak jesteśmy w domu, w rodzinie. Bóg nie stanowi czyjejkolwiek własności, ale z kolei, gdy jesteśmy sami, mamy prawo i przywilej modlić się w taki sposób, że czujemy, że mogę się do Niego zwracać, Ojcze, i mogę Mu mówić to, co mam na sercu, to, co mnie boli, z czego się raduję, za co Mu chcę dziękować. W trudnych, strasznych chwilach jest też taki moment, kiedy i takie na nas przychodzą chwile, tak jak właśnie dzięki waszym modlitwom i informacji, która do was docierała, to, co przeżywaliśmy przez wiele, wiele tygodni ostatnich, przeżywaliśmy bardzo trudne chwile, mogliśmy zwracać się do naszego Ojca i prosić, by On nas podpierał, by nie pozwolił, byśmy źle myśleli, by nie pozwolił, by nasze myśli uciekły w niewłaściwe miejsce i kierunku, ale by pozwolił nam wierzyć, niech będzie Twoja wola jak w niebie, tak i na ziemi. Pewna stara rzymska opowieść opowiada nam jeszcze takie zdarzenie, jakie miało miejsce podczas triumfalnego wjazdu cesarza do Rzymu po zwycięskiej walce. Wjazd taki, jak wiemy, był przywilejem zwycięzców, cesarzy, wodzów, którzy kiedy zwycięsko wracali z wielką pompą. Zwycięskie wojska defilowały ulicami miasta, niosąc zdobycze, prowadząc jeńców. Pełno było wiwatujących ludzi, a szereg legionistów stał wzdłuż ulicy i pilnował, żeby oni jako zwycięzcy mogli w tym tłumie, w tym właśnie marszu przejść jako zwycięzcy, podziwiani, oklaskiwani. Ale opodal na wzgórzu siedziała też rodzina właśnie cesarska wraz z dziećmi i oni też przyglądali się pochodowi, a obok matki stał najmłodszy syn cesarza, mały chłopczyk. Gdy ujrzał ojca, zeskoczył z podniesienia, wybiegł mu naprzeciw, ale gdy wpadł w tłum, wpadł w nogi legionisty, który go zatrzymał, mówi: nie możesz tam wejść, nie wiesz, kto tam jedzie? To cesarz. A on, chłopczyk, uśmiechnął się, popatrzył w górę i powiedział: dla ciebie to cesarz, a dla mnie to mój ojciec. Taką właśnie wizję widzimy w naszym ojcu, że ktoś, kto jest wielki, jest naszym ojcem, a my do niego mamy swobodny dostęp. Takie uczucie żywi dziecko Boże w stosunku do Boga Ojca. Bóg niesłychanie wielki i potężny jest moim, twoim ojcem. I dalej czytamy: przyjdź królestwo twoje, daj mi je zrozumieć, pozwól, innymi słowy, daj mi je zrozumieć, pozwól mi je zrozumieć, być w nim. To zwróćmy uwagę, prośba, nie żądanie, prośba, by Królestwo Boże przyszło do mnie, do mojego życia. I być w tym Królestwie to pragnąć go, być w nim podporządkowanym jego prawom, jego zasadom takiego Królestwa. Królestwo Boże wymaga podporządkowania moich myśli, moich uczuć, mojego serca właśnie temu Bogu, jeśli to ma być właśnie taka relacja. Królestwo Boże jest pośród nas, gdy podejmujemy świadomie taką właśnie o tym decyzję, że chcę być w tym Królestwie tutaj na ziemi, pomimo tego, że jest to też życie fizyczne, a my tego świata naocznie nie widzimy, tylko odczuwamy. I bądź wola Twoja, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, krok po kroku, każde wyrażenie, tak jak mówiłem, wiele lat temu i coraz bardziej staje się dla mnie bliskie. Bądź wola Twoja, to znaczy niech będzie, Panie, tak jak Ty chcesz, bo Ty lepiej wiesz, co jest dla mnie odpowiednie w danej chwili, w danej sytuacji czy w danym miejscu. Kiedy prosisz Boga, by objawił Ci swoją wolę w danej sprawie, weźmy jeden przykład, na przykład kiedy myślisz o zakupie mieszkania, tak jak nasze dzieci od jakiegoś czasu się o to modlą. Jest to przywilej i jakby sytuacja naturalna w pewnym wieku, gdzie trzeba się na coś zdecydować, w jakimś miejscu, w jakiejś dzielnicy. Skąd mamy to wiedzieć? Gdzie jest najlepsze miejsce? Modlimy się, by Bóg pomógł podjąć właściwą decyzję, żeby nie wejść w miejsce, które się początkowo wydaje wspaniałe, wspaniała okolica, a potem się okazuje, że są tak wstrętni sąsiedzi, że wiecie, w mojej pracy wiem, że niektórzy ludzie sprzedawali domy z powodu złego sąsiedztwa. Musieli się przeprowadzić w inne miejsce, bo mówili, nie dało się żyć, pomimo, że miałem swój własny dom. Ale Bóg chce nam w swoim prowadzeniu, a o tym było też tutaj, widziałem nauczanie, jak na różne sposoby On odpowiada, prowadzi, pomóc. Ale też pamiętajmy też, że to nie jest też koncert życzeń. Pamiętajmy też, że to nie jest tylko prośba, żeby Bóg się podpisał pod naszym pragnieniem, pod tym, co widzą nasze oczy, pod naszym planem, który już sobie ułożyliśmy. Bo często też musimy pamiętać, i tego wiem, że uczy się nawet w szkółce niedzielnej, odmowa zwłoka jest również odpowiedzią i błogosławieństwem, bo nawet nie wiemy często, przed czym Bóg nas chciał uchronić. Czasami nam to pokazuje, czasami nie. Jedna z naszych sióstr, tu z Wrocławia. Pamiętacie, w naszej historii powojennej dwa samoloty pasażerskie rozbiły się na naszym terenie, prawda? Dobrze pamiętam? Dwa. Pierwszy znaną z piosenkarką i jeszcze drugi, może pomyliłem kolejność. W tym drugim miała lecieć siostra z naszego zboru. Nie pamiętam już szczegółów, ale coś sprawiło właśnie, jakieś okoliczności. Oczywiście wiemy, że to były okoliczności od Boga, sprawiły, że ona nie poleciała tym samolotem. Jakaś gęsia skóra ludzkim naszym odczuciu przeszła wszystkich. Kiedy dowiedzieliśmy się, ona powiedziała, ja miałam lecieć tym samolotem. Czasami Bóg wstrzymuje dla błogosławieństwa i ochrony. Ale też z drugiej strony można modlić się przez całe życie tą modlitwą, wypowiadając słowa, bądź wola Twoja, i nigdy nie otrzymać od Boga właściwego pokierowania, a później zbierania owoców z tej właśnie otrzymanej wskazówki i pokierowania. Można wypowiadać słowa, bądź wola Twoja, w akcie za to dojrzałości, posłuszeństwa i gotowości na to rozwiązanie. Z miłością i ufnością radośnie, chętnie, bez względu na to, czy ta, co ta wola miałaby oznaczać. Boże rozwiązanie eliminuje moje pomysły. Przykładem jest mój ulubiony przykład jest tutaj Dawid, który kiedy już był doświadczonym dowódcą, jak wiemy, odnosił zwycięskie walki. On miał taki zwyczaj, miał przy sobie kapłana Abiatara i pamiętacie, on mówił, przynieś mi efod. Jakby i mówił, panie, czy mam pójść, czy mam to zrobić? A jak mu porwali cały obóz, pamiętacie, łącznie z jego dziećmi, rodzinami, to mówił, panie, czy mam gonić ich i czy mi ich wydasz? Ktoś by powiedział, słuchaj, jeżeli jesteś doświadczonym generałem, wojownikiem, to ty wiesz, że każda minuta zwłoki jest na twoją niekorzyść. Ale on mówił, panie, ty wiesz. On zostawił swoje doświadczenie na bok i poszedł i znów powiedział, Ebiatar, przynieś mi efod. Panie, czy poszczęści się mojej drodze? Czy to jest właściwy moment? Czy to jest właściwe myślenie? I wtedy mu pan powiedział, idź. Zdobędziesz, odbijesz. Boży plan równa się najlepsze rozwiązanie dla nas. Na przykład miejsce pracy. Ja mam takie właśnie miejsce pracy wymodlone w tej chwili. Zawsze modliłem się, kiedy szedłem do służby. Służyłem w 4 zborach. Każde miejsce nie było naszym planem. Żadne z tych miejsc nie było wyborem, bo nam się podobało, bo coś nam pasowało. Zawsze prosiliśmy Boga o pokój, o Jego prowadzenie. Bóg nie ma schematu oczywiście na to. On do każdego z nas ma sposób, jak dojść. Wiem tylko jedno, że daje pokój i specjalne jakieś okoliczności, potwierdza to na różne sposoby, ale też daje niepokój. I pamiętam, kiedyś chciałem kupować tutaj na Nowym Dworze, był taki stary komis, już go dawno nie ma. I przyjechaliśmy z Chełma, bo namierzyliśmy fajne auto. Używane oczywiście, bo nas wtedy nie było na nic innego stać. I modliłem się, Boże, fajne auto, ale szczerz mnie też przed ludźmi nieuczciwymi, przed czymś, czego nie wiem, nie widzę. I słuchajcie, kiedy rano obudziłem się, wstałem już, by podpisać papiery, Bóg mi dał tak niesamowity niepokój, dał mi taką czujność, że zacząłem zadawać pytania, a pokaż mi ten dowód rejestracyjny, a pokaż mi tą umowę. Okazało się, że człowiek chciał mnie oszukać. I Bóg mi pokazał na to i wyszedłem szczęśliwy, że Bóg mnie przed czymś uszczekł. Wyszedłem szczęśliwy, że nie miałem tego auta, bo Bóg darował mi łaskę po ostrzeżenia przed czymś niewłaściwym. W liście do Efezjan w 1 rozdziale i 8 wierszu czytamy, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności Sofia i Fronesis. Tam jest mowa o mądrości intelektualnej i o mądrości w podejmowaniu decyzji. To jest właśnie ten dar od Boga, który otrzymujemy w Jezusie Chrystusie, że Bóg daje nam udziela nam swojej mądrości, swojego widzenia, takiego, którego bez Niego nie mielibyśmy i właśnie nas prowadzi i pomaga podjąć właściwe decyzje, z których potem owoce spijasz. Im bliżej Boga jestem, kolejna zasada, tym wyraźniej słyszę, co On do mnie mówi. Jakież to proste, że jeżeli zdjąłbym teraz mikrofon i zaczął mówić, to pierwsze rzędy by mnie bardzo dobrze słyszały. Ale gdybym zdjął mikrofon, to prawdopodobnie siostra i brat, który jest tam na samym końcu, ledwo by mnie słyszał. Im bliżej jesteśmy Boga, tym wyraźniej Go słyszymy, co On do mnie mówi. Tym bliżej jestem Boga, tym wyraźniej widzę drogę, po której chcę mnie prowadzić. Dlatego tak potrzebny jest wzrost. Nasz Ojciec dla nas z miłości dał, jak czytamy, własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Dlatego kto patrzy na krzyż, nie może wątpić w miłość Bożą. Jak patrzymy na krzyż, tak też będziemy patrzeć na Boży plan dla naszego życia. Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Teraz jak w niebie, tak i na ziemi. Powoli dochodzimy do sedna, do mojej ulubionej części, bo w pewnym momencie zadałem sobie takie pytanie, jaka jest wola w niebie? Jaka jest wola w niebie? Ojcze, jaki masz plan dla mnie? Dążenie do poznania nie może być, jak wiemy, interesowne, jak już dzisiaj brat nam też streścił. Jeśli zmierzamy do życia w niebie, to powinniśmy tak żyć na ziemi, by pasować do tego nieba. Powinniśmy mieć takie cele, zachowanie, zasady, kulturę, która pasuje do tego nieba. I w Mateusza 22 czytamy taką przypowieść, która mówi, a gdy przyszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną i rzecze do niego, przyjacielu, jak tutaj wszedłeś, nie mając szaty weselnej. I czytamy, a on oniemiał. Wyobraźmy sobie przez chwilę, że jesteśmy zaproszeni do księcia Monako, Alberta II. Albo wyobraźmy sobie prezydenta, który wyrusza na spotkanie z prezydentem Francji czy Niemiec. Raczej nie ma to wielkiego problemu, ponieważ takie spotkanie będzie się odbywało w kulturze zachodniej. Ale jeśli to jest zaproszenie naszego prezydenta do Japonii, a jeszcze w tym jest przewidziana wizyta u cesarza na jego dworze, to co musi zrobić taki prezydent? Jak mocno się przygotować, dowiedzieć, co wolno, co nie wolno, co wypada? Taki prezydent powinien zrobić wszystko, by dowiedzieć się coś o historii, o tym, jak należy się zachować, kiedy i jak się przywitać i tak dalej, by nie zaliczyć przysłowiowej wpadki. Bo jego wpadka jest wpadką całego naszego narodu. Pomyśl sobie jako osobie, która wybiera się do Króla Królów. Stan naszej wiary to stan przygotowania do życia w Bożym Królestwie. Dlatego nasz Ojciec tak często nam przypomina, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. W innych miejscach, jak czytamy, zaczyna dążcie do, albo w innym miejscu wzrastajcie. Cały czas nas zachęca. Dlatego chcę was zapytać dalej, jeszcze chwilę mówiąc do was, czy chcesz nadal modlić się, bądź wola twoja jak w niebie, tak i na ziemi? Czy naprawdę jesteśmy zainteresowani Bożym planem dla swojego życia? Jeśli tak, to ta modlitwa wskazuje nam drogę do tego celu właśnie. Ja uważam, że tu jest w niej klucz właśnie. Jeżeli jesteśmy zainteresowani poznaniem zdania, oczekujemy prawdziwie odpowiedzi od Boga i odsuwamy swoje doświadczenie, swoją wiedzę na temat wyboru mieszkania, miejsca, budowy, bo wielu z nas taką posiada, to ona czasami może być przeszkodą właśnie, ta wiedza. Bo ty mówisz, ale ja wiem, ja przecież wiem, ja przecież doświadczam. Może jestem inspektorem budowlanym, no kto może lepiej wiedzieć ode mnie? I wtedy jest ciężko wpuścić w takie myślenie, w taki charakter Pana Boga. I to może być w każdej innej dziedzinie życia. A Bóg zachęca nas, byśmy zaczęli od tego, by może wejść na górę, by może wejść do komory, może pójść do lasu i może z pokorą odsuwać swoją umiejętność, wiedzę i w otwartości mówić, Panie, bądź wola Twoja, bo Ty wiesz najlepiej. Jak chcesz mnie prowadzić? Jakie to może być mieszkanie? Jaki to będzie najlepszy dla mnie samochód, żeby mi się nie psuł? Wiecie, kiedyś kupowaliśmy auto. Ja się słabo znam na autach. A Gosia już w ogóle się nie zna. Ja umiem chociaż wymienić sobie filtry i olej. Gosia nic. Nie zna się nawet na tym. I kiedyś stanęliśmy na komisie i modliliśmy się. Gosia mówi, to auto. A ja czułem, że ona ma pokój od Boga, który mi się udzielił. I nie zastanawiając się, mówimy do Pana, bierzemy to auto. I ono nam wspaniale służyło. Ono nam się nie psuło. My nie mieliśmy żadnej wiedzy. A baliśmy się, jako ludzie, żeby nie wtopić w jakiegoś, wiecie, szmelca, za przeproszeniem, którego teraz tak łatwo nabyć. I dlatego Bóg nas też wyposaża, mówiąc, boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez którego darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą, między innymi pożądliwość. Wszystko, co najważniejsze, zostawił nam Bóg w Jezusie Chrystusie i w swoim Słowie, w Nowym Testamencie. Wszystko w dodatku, co najcenniejsze od Króla Królów w Jezusie Chrystusie, jak mówi list do Efezjan, zostało nam w nim obdarowane. Dlatego też czytamy w innym miejscu, że On jest wszystkim we wszystkim. Jeśli zbliżamy się do nieba, to łatwiej zaczyna nam zrozumieć to, co się dzieje na ziemi. Dlatego, że jest to tak jakby perspektywa właśnie tego patrzenia z góry. Z góry widzi się świat zupełnie inaczej. Kiedy chodzę po górach, zawsze tego doświadczam. Im wyżej jestem, tym więcej widzę, tym większą perspektywę mogę ogarnąć. I mogę wtedy jeszcze bardziej zrozumieć to, co Bóg miał na myśli. Zrozumienia bo nieba wiąże się z odkrywaniem, a kiedy odkrywam, więcej umiem, więcej rozumiem. Przestaję tylko wypowiadać wyuczoną modlitwę, ale ta modlitwa staje się moją wytyczną, moją podstawą, moim fundamentem. Panie, jak w niebie, tak i na ziemi, w moim życiu, w mojej pracy, w mojej rodzinie, w mojej relacji z żoną, z mężem. Jeśli żyjesz za to nadal, jeśli ktośkolwiek żyje dzisiaj nadal bez znaczącej przemiany, to pamiętajcie, że będzie zawsze narastać pewna frustracja. Jeśli żyjemy właśnie w taki sposób, że nie widać jakichś wyraźnych zmian, ale wybór, który został dokonany, przynosi nam smutek, to ta frustracja będzie narastać. Ale kiedy żyjemy bliżej nieba, to patrzymy w Boży sposób na tą perspektywę, której bez Niego byśmy nigdy nie widzieli. Szybciej wtedy wychwycisz błędy. Szybciej zobaczysz niebezpieczeństwo lub zagrożenie. Kiedy budowaliśmy dom w Rzeczce, był człowiek, który chciał nas oszukać, ale dzięki Bogu w cudowny sposób, nie ma czasu, żeby wam teraz tego opowiadać, przestrzegł nas. I nie podpisaliśmy tej umowy. Tak naprawdę podpisaliśmy, ale szybko ją rozwiązaliśmy. I potem zobaczyliśmy i okazało się, że był to człowiek, który był oszustem. Byśmy nie wybudowali w najbliższych 2 latach na pewno tego domu. Ale w jaki sposób Abraham ruszył do swojej nowej ziemi, otrzymał słowo od Boga i co? Spakował się? Wiemy, że spakował się i poszedł. Ale tam jest jeszcze coś ważnego. On opuścił rodzinę, naród i dom. Dalszą historię znamy. Jak Abraham dostał to, a potem widzimy jak kogo? Abrahama, obfitego w tysiące zwierząt, w sługi, w zbrojnych. Miał piękną żonę. I my mówimy, ja mówię, czy tego nie pragniemy? Każdy z nas potrzebuje takiej stabilizacji. Czegoś takiego, co sprawia, że widzi, że to kwitnie wszystko. Ale on właśnie uczynił wszystko zgodnie z Bożą wolą. On zrobił ten krok. Oprócz zostawienia narodu, my również tak robiliśmy. Musieliśmy kiedyś ruszyć z Wrocławia do Szczytna, gdzie było nasze pierwsze miejsce służby. Nie znaliśmy w ogóle miasta, nie znaliśmy nic, ale wiedzieliśmy, że Bóg chce, żebyśmy tam poszli. I jeszcze powiem wam na koniec, jak to działa w takich przykładach z mojego życia. Jeden z takich przykładów najpierw przeczytałem właśnie kiedyś w takiej broszurce wiele lat temu, kiedy mówił pilot śmigłowca lecąc nad górami, takie jak na przykład w Dolomitach, kręte drogi, ściany z jednej, z drugiej strony, ciągła linia, nie ma jak wyprzedzić i szybki samochód chciał przed sobą, jak mając wolne auto, chciał wyprzedzić i co próbował gdzieś tam, to żaden zakręt nie pozwolił mu zrobić tego manewru. A on mówi, gdybym miał z nim łączność radiową, to pomimo, że on tego nie widzi, bym powiedział, jedź, bo jesteś bezpieczny, nie ma tam nic naprzeciwka, ja to widzę, ty widzę to, czego ty nie widzisz. Ja ci zapewnię przez łączność radiową to bezpieczeństwo. I kiedy pamiętam w tamtym roku z moim kolegą Jarkiem schodziliśmy z wysokości 2800, zgubiliśmy drogę, ponieważ woda, deszcz poprzednio rozmył nam szlak. Musieliśmy piergami, zsuwając się z kamieniami, iść. Widzieliśmy taki jeden azymut, górną stację kolejki. Stamtąd już wiedziałem, że trafię do parkingu. Musieliśmy się w ten sposób kierować. I w pewnym momencie nasze drogi się rozeszły, dlatego że ja miałem tyle kamieni w butach, że mówię, Jarek, ja muszę po prostu wyrzucić to, co mam, bo już nie mogę iść. I on poszedł sobie, wyprzedził mnie. I w pewnym momencie, kiedy już widziałem parking, patrzę, a on zamiast iść prosto na ten parking, w drogę lekko w lewo, zaczął iść w prawo. Ja mówię, Jarek, gdzie ty idziesz? Biorę za telefon, nie ma łączności, próbuję na WhatsAppa, nie ma łączności. Wiecie, on poszedł, nadrobił 8 kilometrów. Cały dzień byliśmy w górach, od rana i wróciliśmy od zmroku. Nie dość, że byliśmy zmęczeni, on jeszcze dodatkowo nadrobił kolejne 8 kilometrów. Dlatego, że nie mieliśmy łączności. Wystarczyło, żeby gdybym mu powiedział, Jarek, tu masz tą drogę, widzisz ją przed sobą w lewo i zaraz będziesz na parkingu, będziesz już odpoczywał. Drodzy, tak właśnie Bóg chce. Chce nami kierować, chce naszego dobra. Dlatego musimy poznać te różnice między niebem a ziemią, między Bożym Królestwem a grzeszną ziemią. Musimy tego doświadczać w taki sposób, by wyciągać takie Boże dobre wnioski. By nie chodzić po omacku, by nie żałować żadnej z decyzji. Wielu ludzi nie osiąga właśnie swoich takich celów, ponieważ nie zrobiło tego z Bogiem, nie zapytało. Sam bezpośrednio, będąc duszpasterzem, wielokrotnie pytałem, jak podejmowałeś tą decyzję? I wielokrotnie słyszałem, że nie było tam Boga. Ale kiedy robimy to właśnie w oparciu o szukanie, takie intensywne, takie dosłownie do bólu, takiego kołatania, Panie, nie zrobię kroku. I właśnie tą kobietę, którą poślubiłem, tą Małgorzatę z domu Gulgajuk, kiedyś powiedziałem Panu Bogu, Panie Boże, nie zrobię bez Ciebie ani kroku do żadnej dziewczyny, jeśli Ty mi tego wyraźnie nie wskażesz. My się poznaliśmy bardzo prosto. Zderzyliśmy się po prostu w drzwiach. Jedno wchodziło, drugie wychodziło. Janusz Małgorzata. Po 2,5 tygodnia oświadczyłem się tej kobiecie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że w moim sercu to było pierwsze zdanie, które Bóg powiedział do mnie bardzo wyraźnie. Nie głosem, jeżeli byście pytali o szczegóły, takim, jak słyszycie teraz, ale wyraźnym głosem i to było pełne zdanie. Idź i oświadcz się, to jest twoja przyszła żona. Ja poszedłem się oświadczyć kobiecie, której kompletnie nie znałem. Znałem ją tylko 2,5 tygodnia, 2 tygodnie na obozie. Niecałe, bo ona wyjechała wcześniej, bo miała pracę. A potem przyjechałem do niej do domu, zabrałem ją w miejsce, w którym się nawróciłem, w Bielicach. I tam się jej oświadczyłem. Dlatego, że to była Boża wola. I pytałem się, dlaczego się zgodziłeś, bo ona z kolei, moja żona, ta Małgorzata, siedząca pośród was, opowiedziała mi swoją wersję, jak Bóg również ją upewnił. Za 2 miesiące będziemy mieli 41 lat wspólnego życia małżeńskiego. Zaufaj, siostro i bracie, dziś Panu jak nigdy dotąd. Przed jakąkolwiek decyzją stoisz, zapewne gdybym was zapytał, nie jeden z was jeszcze ma jakąś decyzję. Może w tym tygodniu, może za niedługo. Spróbuj to zrobić jeszcze inaczej. Zakup mieszkania, samochodu, nie wiem, wybór miejsca pracy, studiów, męża, żony, jako jedne z najważniejszych decyzji w życiu. Zrób to z ojcem. Ojcze, nie jak ja chcę. Pomimo, że ta kobieta mi się podoba, pomimo, że ten mężczyzna jest przystojny, mi się podoba. Nie pozwól, by moje emocje, uczucia wzięły górę nad tym, co ty chcesz mi powiedzieć. Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.